Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o solidarność z powodzianami.
Proszę Boga, aby dał im siły do znoszenia przeciwności i pobudził serca ludzi dobrej woli do ofiarnej i skutecznej pomocy.
Wszystkim wiernym przypomniał powszechne wezwanie do świętości. Magazyn rozpocznie relację z audiencji środowej. Naszym gościem będzie proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Magazyn zakończy kolejne spotkanie z Fryderykiem Chopinem.
W muzyce Chopina słychać dwie rzeczy. Ludowiznę, folklor, który, że tak powiem, jest słyszalny na pierwszy rzut ucha. Natomiast w muzyce Chopina również słychać muzykę religijną. Ona jest ukryta.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Chopin nie skomponował ani jednego utworu religijnego. 11 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
O chrześcijańskim męczeństwie jako traceniu własnego życia dla zbawienia świata mówił papież podczas audiencji ogólnej. Spotkanie Benedykta XVI z pielgrzymami odbyło się tym razem w Castel Gandolfo. Punktem wyjścia papieskiej katechezy środowej były przypadające w tym tygodniu liturgiczne wspomnienia świętych, w tym męczenników, a wśród nich Maksymiliana Marii Kolbego. Ojciec Święty zaznaczył, że męczeństwo zasadza się na wyłącznej miłości do Chrystusa i na utożsamieniu się z tym, który oddał swe życie, abyśmy my je posiedli. Każdy z uczniów Jezusa jest wezwany, by brać swój krzyż i iść za swoim mistrzem. To logika ziarna, które obumiera, by zakiełkować i dać życie, mówił papież. W tym właśnie męczennik naśladuje aż do końca swego Pana w próbie wiary i miłości.
Skąd jednak pochodzi siła, by znieść męczeństwo? Z głębokiego wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. Albowiem męczeństwo i powołanie do Niego nie jest wynikiem ludzkiego wysiłku, ale odpowiedzią na Bożą inicjatywę, darem łaski, który uzdalnia do oddania życia ze względu na miłość do Chrystusa, Kościoła i świata. Gdy czytamy żywoty męczenników, zdumiewa nas pogoda ducha i męstwo w ich wychodzeniu naprzeciw cierpieniu i śmierci. Moc Boga w pełni objawia się w słabości, w ubóstwie tego, kto się Mu oddaje i tylko w Nim pokłada nadzieję. Należy przy tym podkreślić, że łaska Boża nie niweczy wolności tego, kto doświadcza męczeństwa, lecz ją wzbogaca i uwznośla. Męczennik jest człowiekiem wolnym, wolnym zwłaszcza wobec ziemskich potęg, który w jednym definitywnym akcie oddaje Bogu całe swoje życie i w najwyższym akcie wiary, nadziei i miłości powierza się w ręce Stwórcy i Odkupiciela. Poświęca swoje życie, by całkowicie zjednoczyć się z ofiarą Chrystusa na krzyżu.
Benedykt XVI powtórzył swoje słowa sprzed tygodnia, że zapewne my sami nie jesteśmy powołani do męczeństwa. Niemniej nikt z nas nie jest wyłączony z powołania do świętości, co także oznacza branie własnego krzyża na każdy dzień. Zwłaszcza w naszych czasach, gdy zdają się przeważać egoizm i indywidualizm, powinniśmy podjąć jako pierwsze i podstawowe zadanie to, by wzrastać każdego dnia w miłości do Boga i do braci, aby przemieniać własne życie i tak przemieniać również nasz świat, dodał papież.
Zwracając się do Polaków, których do Castel Gandolfo przybyło ponad 300, Ojciec Święty nawiązał do ostatniej klęski żywiołowej na Dolnym Śląsku.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Jednoczę się duchowo z tymi, którzy w ostatnich dniach ucierpieli z powodu powodzi. Proszę Boga, aby dał im siły do znoszenia przeciwności i pobudził serca ludzi dobrej woli do ofiarnej i skutecznej pomocy. Niech Wam błogosławi.
Jesteśmy tutaj grupą młodzieży palotyńskiej z różnych krajów, 40 osób przyjechało. Jesteśmy z Polski, z Korei, z Republiki Słowackiej, z Republiki Czeskiej i cieszymy się bardzo, że możemy być w Castel Gandolfo, spotkać się z Ojcem Świętym i modlić się we wszystkich intencjach, które zostały nam powierzone.
Ksiądz Zenon Hanas.
Ja swoje życie odczytuję jako rodzaj kontynuacji tego, co sługa Boży Jan Paweł II na Jasnej Górze rozpoczynał. Rzeczywiście to były chwile, które przemieniały ludzkie serca i które były jakby siewem, który dzisiaj może przynosić wielkie owoce i nam zostało powierzone to. Więc to jest taka misja dla mnie osobiście i dla wielu księży z mojej generacji, którą próbujemy przekazywać dla młodych w różny sposób. Te spotkania dla młodzieży palotyńskiej tutaj w Rzymie, które organizujemy co roku właśnie w sierpniu, są kontynuacją tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczynał na Jasnej Górze. No i tak my naszymi skromnymi siłami próbujemy kontynuować dzisiaj.
W tym roku Benedykt XVI nie wyjechał w góry i całe lato spędza w Castel Gandolfo. Naszym gościem jest ksiądz Waldemar Niedziółka, proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo.
Castel Gandolfo jest miejscem takim, że w okresie letnim, wakacyjnym pozwala w jakiś sposób pracować Ojcu Świętemu w sposób łagodniejszy ze względu na klimat. Nie udziela się to takie zmęczenie, ponieważ bliskość jeziora, bliskość morza pozwala, że ten klimat nie jest taki uciążliwy. Ojciec Święty naturalnie pracuje normalnie, tak jakby pracował w Rzymie, udziela audiencji, są spotkania z Ojcem Świętym, z tym, że po prostu klimat w Castel Gandolfo pozwala na łatwiejszą pracę tutaj. Oczywiście Ojciec Święty codziennie ma możliwość odpoczynku również w ogrodach, które znajdują się w Castel Gandolfo, gdzie Ojciec Święty codziennie odbywa swój wieczorny spacer. Są to ogrody rzeczywiście piękne i pozwalają na wypoczynek, na zorganizowanie sił do pracy. Jeśli chodzi o najbliższy program Ojca Świętego, no to my jako parafia czekamy na jego wizytę w naszym kościele. Jest to piękna tradycja, gdzie z okazji 15 sierpnia, z okazji święta wniebowzięcia Matki Bożej, Benedykt XVI przychodzi do naszego kościoła, aby razem ze wspólnotą parafialną uczcić właśnie wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to moment bardzo szczególny, gdzie w jakiś sposób ten klimat, ta znajomość, ta przyjaźń pogłębia się z Ojcem Świętym, z mieszkańcami i parafianami Castel Gandolfo. 15 sierpnia ten moment przyjścia do naszej parafii jest takim momentem jakby pielgrzymowania, wyjścia z własnej rezydencji. My jako przygotowanie do tej uroczystości modlimy się bardzo dużo za Ojca Świętego. Jak już się stało też tradycją od 5 lat, z dniem przyjazdu Ojca Świętego do Castel Gandolfo, z naszego kościoła parafialnego jest transmitowana codzienna msza święta poranna przez telewizję TV2000, która jest pod patronatem Episkopatu Włoskiego, na której w sposób szczególny modlimy się z Ojcem Świętym, w jego intencjach łączymy się duchowo.
Nokturny, mazurki, koncerty fortepianowe, polonezy. To tylko niektóre rodzaje muzyczne, w których spełniał się Fryderyk Chopin. Dlaczego jednak przez całe swoje życie nie skomponował ani jednego utworu religijnego? Wielu mu współczesnych tak właśnie robiło, wręcz zamawiano u nich takie kompozycje. Podczas dzisiejszego spotkania z Chopinem Rafał Łączny zadaje pytanie, czy ten najwybitniejszy polski kompozytor był człowiekiem religijnym i czy w jego utworach znajdziemy choć ślad religijnych odniesień.
Ostatnie spotkanie z życiem i twórczością Fryderyka Chopina zakończyło się ciekawym stwierdzeniem profesora Mieczysława Tomaszewskiego, wybitnego polskiego muzykologa, jednego z najlepszych znawców Fryderyka Chopina. Mówił on o przyjaźni czy nawet uczuciu, jakie łączyło kompozytora i francuską pisarkę George Sand.
Jednego mu nie mogę wybaczyć, jego zasklepienia w katolicyzmie.
Czy zatem Fryderyk Chopin był człowiekiem religijnym? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest taka łatwa. Przede wszystkim należy podkreślić, jak mówi Tadeusz Owczuk, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, że artysta nie pisał na zamówienie.
Chopin dedykował wiele utworów różnym osobom, którym był za coś tam wdzięczny, czy chciał się z kimś w ten sposób dokumentować swoją jakąś szacunek i tak dalej. Tak więc, no owszem, Chopin nie komponował na zamówienia. No, na pewno tutaj trzeba by powiedzieć o tym, że Chopina namawiano do napisania opery i uważano właśnie profesor Lerzner, czy później, kiedy Chopin był w Paryżu, kiedy spotkał się z Mickiewiczem, to uznano, że trzeba tworzyć operę narodową, a Chopin właśnie nie uległ temu. Też na tym jego geniusz polegał, że miał odwagę powiedzieć, że nie umie tego robić, nie czuje tej formy muzycznej. Tak więc nie tworzył, bo uważał, że powinien robić to, co umie, tworzyć muzykę na fortepian i był świadom tego, wiedział o tym, że tu jest jego droga. Nie bardzo się pisze o tym, że Chopin odmawiał pisania na zamówienia. Może właśnie, że tworzył taką muzykę, która wtedy była nowatorska i właściwie nie były to czasy, kiedy taką muzykę tworzono, a szczególnie u niego, kiedy ta muzyka była postrzegana trochę jako muzyka wyprzedzająca epokę, niezrozumiała nawet dla wielu na tamte czasy. To trzeba było być taką Jorsand, która tę muzykę rozumiała, ją poruszała, czy Liszt właśnie, a inni, ci, którzy może mogliby finansować takie zamówienie, poczucia, takiego odczucia nie mieli.
Małgorzata Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie, muzykolog, dodaje, że utwory Chopina powstawały w chwilach ważnych przeżyć, inaczej mówiąc pod wpływem uczuć, jak choćby te do wspominanej już Konstancji Gładkowskiej.
Nie pisał na zamówienie, te jego utwory po prostu powstawały w chwili emocji, w chwili ważnych przeżyć. I tak należy spojrzeć na tą drugą część koncertu F-moll, że jest on właśnie napisany w momencie takiego wielkiego, miłosnego uniesienia do Konstancji Gładkowskiej, która należałoby się zastanowić, czy ona rzeczywiście takim wielkim uczuciem darzyła Fryderyka Chopina, bo później jednak wyszła za jakiegoś generała rosyjskiego, o ile dobrze pamiętam. Chyba przede wszystkim zależało jej na tym, żeby to małżeństwo było na tyle bogate, żeby przyniosło jej spokojne i dostatnie życie.
Czy zatem w jego utworach da się znaleźć odniesienia religijne? Z pewnością jest tam polskość.
To był chyba jeden z największych patriotów, jakich polska ziemia wydała, ponieważ w jego muzyce od pierwszego do ostatniego dźwięku słychać Polskę. I o tym mówią wszyscy cudzoziemcy, którzy mieli okazję się z nim spotkać przez te lata jego życia na obczyźnie, bo to jest przede wszystkim wymierna informacja. W muzyce Chopina słychać dwie rzeczy. Ludowiznę, folklor, który, że tak powiem, jest słyszalny na pierwszy rzut ucha, jeśli tak możemy to sformułować. Natomiast w muzyce Chopina również słychać muzykę religijną. Ona jest ukryta. Gdybyśmy dzisiaj chcieli analizować jego utwory, motywy w jego utworach, ale również analizować jego życie od takiej strony, czy był człowiekiem wierzącym, czy był człowiekiem religijnym. Chopin był człowiekiem wierzącym i Chopin był człowiekiem bardzo religijnym. A ponieważ wychował się w Polsce jakby na tych dwóch elementach, pieśni kościelnych, religijnych i polskim folklorze, który gdzieś tam zawsze słyszał, jak wyjeżdżał na wakacje do wiejskich dworków swoich przyjaciół, to musiało utkwić w uchu tak wrażliwego muzyka, że później te elementy zarówno z tej jednej jakby puli dźwiękowej religijnej i tej drugiej folklorystycznej zostały umieszczone i to w sposób celowy. To nie był przypadek, że gdzieś tam słyszymy frazę pieśni religijnej, Boże coś Polskę na przykład.
Co do tego, że Chopin był człowiekiem religijnym, wątpliwości nie ma profesor Tomaszewski.
Można wyliczyć, kilkadziesiąt razy użyć słowa Bóg w refrenie końcowym pożegnania, którego nikt nie użył, które były wymyślone przez Chopina. Niech cię Bóg prowadzi, ja się tu pomodlę, pisał do przyjaciela. Czy niech Bóg błogosławi twojej pracy do młodego pianisty. Jest wielka gama wypowiedzi, można nawet kilkanaście rzeczy wymienić, w których nie ma użycia żadnego sloganowego. Ale dalej, czy indyferentny człowiek, pisząc listy, pisałby tak: dziś Wigilia Bożego Narodzenia, tutaj tego nie znalazł. Dziś Wielkanoc. Świadectwo oczoczenia zaczyna się od Franciszka Liszta, od tej monografii z 1952 roku. Napisał nie tylko, że Chopin był wierzący, ale że Chopin był głęboko wierzący. I był otoczony towarzystwem, o którym Franciszek Liszt też pisze, ale z listów wiadomo. Delacroix był bardzo gorliwym katolikiem żywym. Dalej, Alfred Nury, śpiewak, o którym w tej książce o Chopinie pisze Franciszek Liszt, że był bardzo głęboko wierzącym i żywym katolikiem. Także parę osób wymienia z jego otoczenia, takich, które właśnie były głęboko wierzące. W jednym z listów, jeszcze z Warszawy, z 28 albo 29 roku, do Tytusa Wojciechowskiego, swojego przyjaciela, w czasie świąt Bożego Narodzenia pisze taki list. Od tygodnia nicem nie napisał, ani dla ludzi, ani dla Boga.
Małgorzata Nowak przyznaje jednak, że trzeba sporo wysiłku, by w utworach Chopina odkryć inspiracje religijne, a jednocześnie polskie.
My znamy tak naprawdę, gdyby dzisiaj zapytać przeciętnego, nawet studenta Akademii Muzycznej, o jakikolwiek fragment muzyki religijnej w twórczości Chopina, to by pewnie powiedział lulaj, że Jezoniu, bo to słychać w skercu, prawda? Ale gdybyśmy tak muzykologicznie przysiedli do niektórych jego utworów, to byśmy stwierdzili, że tak, w Bolerze mamy pieśń wielkopostną. W następnych utworach właśnie jakieś niewielkie fragmenty, kilku, kilkunastodźwiękowe z pieśni religijnych, które w tamtym czasie, kiedy Chopin mieszkał przede wszystkim w Warszawie, bywał u wizytek, bywał w kościele Bernardynów, w kościele świętej Anny. Te rzeczy zostają.
Faktem jest, że Fryderyk Chopin w odróżnieniu do innych kompozytorów swego czasu nie napisał żadnego utworu ściśle religijnego, na przykład żadnej wielkiej mszy. Muzykolodzy nie mają jednak wątpliwości, że ten najwybitniejszy polski twórca był człowiekiem religijnym, że wiara zajmowała istotne miejsce w jego życiu, na co, o czym była mowa, wskazują choćby listy Chopina. Wystarczy odrobina wysiłku i dobrych chęci, by w utworach Fryderyka znaleźć religijne odniesienia.
Za tydzień przypomnimy ostatnie lata życia Fryderyka Chopina, którego serce zgodnie z jego wolą po śmierci złożono w Warszawie. A dziś dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.